Siostry i bracia, dla przypomnienia powróćmy do tych myśli, które już tu padły, abyśmy nie tylko słuchali, ale słyszeli, ciągle słyszeli to słowo, by ono nie dawało nam spokoju, by kształtowało naszą postawę, nasz charakter, by nasze życie właśnie szło w tym kierunku. Powiedzieliśmy sobie, że małżeństwo to przymierze, w którym dokonuje się prawdziwa ofiara, kiedy małżonkowie sobie ślubują, czyli kiedy składają przysięgę małżeńską, w tym momencie umierają dla siebie. Mąż, kiedy ślubuje żonie, umiera dla siebie, by żyć dla żony. Żona, kiedy składa przysięgę swemu mężowi, ślubuje, umiera dla siebie, by żyć dla swojego męża. To jest bardzo trudne, dlatego że każdy z nas chce żyć. Mamy też własne potrzeby, ale jeśli sobie uświadamiamy, że rzeczywiście w sakramencie małżeństwa dokonuje się coś takiego jak śmierć, to nie mogę już mieć żadnych potrzeb. Miłość, do której Bóg nas wzywa, jest bezinteresowna. Jest to miłość, która się daje, a nie bierze. I właśnie ona nam w tym pomaga. Ona nam przypomina, że już nie żyjesz dla siebie, żyjesz dla współmałżonka. Gdybyśmy w taki sposób postępowali, moglibyśmy uniknąć wiele, wiele problemów, wiele trudności. Dalej powiedzieliśmy sobie, że mężczyzna, czyli mąż, najczęściej grzeszy nie tym, co robi, ale tym, co zaniedbuje. W małżeństwie mężczyzna zobowiązuje się kochać swoją żonę, przyjmować jej zdanie, podejmuje decyzje, inicjuje działanie, żywi, pielęgnuje swoją żonę, chwali ją. Jeżeli tego nie czyni, grzeszy, dlatego że właśnie z tego zaniedbania wynika wiele, wiele problemów w relacjach małżeńskich. Adam, pierwszy człowiek, zgrzeszył nie tym, co zrobił, ale tym, co zaniedbał. Pierwszy grzech był grzech zaniedbania. Miał strzec ogrodu przed wężem, przed zwierzęciem polnym, ale nie ustrzegł, bo wąż wtargnął do ogrodu i kiedy rozmawiał z Ewą, Adama nie było przy niej, była sama. To jest właśnie grzech zaniedbania, który doprowadził do tragedii. Dzisiaj chciałbym razem z wami przyjrzeć się postawie żony, jaka jest jej postawa. Kiedy Bóg stworzył człowieka, Księga Rodzaju mówi tak. Pan Bóg rzekł: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Pierwsze rozdziały, w tym wypadku drugi rozdział Księgi Rodzaju, po stworzeniu świata, Bóg stwierdza, że coś nie jest dobre. Coś nie jest tak, tym czymś jest brak kobiety. Mężczyzna potrzebuje kobiety. Powiedzieliśmy sobie wczoraj, że otrzymał on władzę, ale nie jest to władza polegająca na byciu nad kimś, ale jest to władza służebna, niewolnicza, bycie niewolnikiem niekoniecznym, czyli takim, który swoje własne życie ma w swoich dłoniach i może je ofiarować drugiej osobie na służbę, niczego w zamian nie oczekując. I właśnie Pan Bóg, by mężczyzna mógł wypełnić swoje powołanie, do którego został powołany, czyli do czynienia sobie ziemi poddanej, potrzebował konkretnej pomocy. Kobieta jest nazwana pomocnicą. W oryginale jest powiedziane, że sojusznikiem. Mężczyzna ma sojusznika w osobie swojej żony, dzięki której może wypełnić swoje powołanie. I ta pomoc jest służebna. Kiedyś w rozmowie z paniami usłyszałem, proszę ojca, mogę służyć mężowi, jeśli on mi najpierw będzie służył. Właśnie to słowo służyć, ono jest niemodne. Ono nam się źle kojarzy. Ono wydaje się takie poniżające. Dlaczego mam służyć? Szczególnie wtedy, kiedy na przykład mąż tego nie dostrzega, nie jest wdzięczny, nie odwzajemnia miłości. Więc skoro on nie służy, dlaczego ja mam mu służyć? Ale służba to jest ogromny przywilej. To jest zaszczyt. Popatrzmy na Maryję, kiedy usłyszała orędzie anioła, mówi: oto ja, służebnica pańska. Maryja nie boi się tego słowa. Ona jest służebnicą pańską, czyli niewolnicą niekonieczną, bo tam jest użyte właśnie to słowo, które wskazuje na niewolnika niekoniecznego. Maryja uważa się za taką służebnicę, niewolnicę niekonieczną. Ale również Jezus mówi o sobie, że nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz aby służyć. I u świętego Jana nie ma w Ewangelii opisu ustanowienia Eucharystii. Ewangelista Jan pisze, że w czasie ostatniej wieczerzy Jezus wstał od stołu, zdjął wierzchnie szaty, przepasał się prześcieradłem, nalał wody do misy i podchodził do swoich uczniów, umywając im nogi. To była posługa niewolnika. To niewolnik umywał nogi. I kiedy Jezus umył im nogi i przywdział swoje szaty, rzekł do nich: czy wy rozumiecie, co ja wam uczyniłem? Nazywacie mnie Panem i nauczycielem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeśli ja, Pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Czyli mamy sobie służyć. Na innym miejscu Jezus mówi, że jeśli wykonamy jakąś czynność, powinniśmy mówić: sługami nieużytecznymi jesteśmy. Wykonaliśmy to, co do nas należy. Mało tego, w Ewangelii świętego Jana Duch Święty jest nazwany pomocnikiem. Jezus mówi, że pośle Ducha Świętego, który wam pomoże, będzie wam pomagał, będzie waszym obrońcą, będzie waszym adwokatem. Duch Święty jest takim pomocnikiem, więc bycie pomocą jest zaszczytem. Kobieta jest pomocą dla mężczyzny. Ma mu pomóc wypełnić powołanie, czyli służyć. Oczywiście mężczyzna też jest wezwany do służenia, bo każdy z nas jest wezwany do służenia. Zwróćcie uwagę, że my się uświęcamy służąc, nie przez modlitwę, ale służąc. Kiedy żona służy mężowi, uświęca się. Kiedy mąż służy żonie, uświęca się. Kiedy kapłan służy wiernym, uświęca się. Kiedy wierni służą kapłanowi, uświęcają się. Całe nasze życie to służba. Służenie drugiemu człowiekowi. Weźmy na przykład matkę, która od samego poczęcia, kiedy jeszcze ma w swoim łonie nowe życie, służy dziecku. Nie może już robić wszystkiego, szczególnie tego, co może zagrozić życiu dziecku. A później, kiedy się urodzi, całe jej życie jest skupione na dziecku. Ona mu służy, z wielu rzeczy rezygnuje. Nawet jeśli jest zmęczona, wstaje. Ale czyni to z radością, z miłością. I właśnie taka powinna być nasza służba. Powinniśmy sobie uświadomić, że to jest zaszczyt. Jeśli mogę komuś usłużyć, to zaszczyt. Często, kiedy mam do czynienia z grupami charyzmatycznymi, to zwracam im uwagę, że właśnie służba ich uświęca, że w czasie służby doświadczają uzdrowienia. Tak naprawdę nie muszą uczestniczyć czy podchodzić do modlitwy wstawienniczej, bo już sama służba ich uzdrawia, zwłaszcza jeśli są osoby, które są zaangażowane na przykład na parkingu, pilnują porządku. Trudno jest im być na parkingu i w świątyni, uczestniczyć w modlitwie. Ale przez to, że służą, że chcą być w tym miejscu dla dobra tych, którzy przebywają, doświadczają uzdrowienia. Kiedy służysz, ściągasz na siebie Boże błogosławieństwo. Kiedy służysz, przepędzasz demony ze swojej rodziny. Dlatego, że demon nie będzie służył. On to powiedział, nie będę służył. Więc kiedy ty służysz, to dla niego to jest ogromny cios. Nie może tego znieść, że człowiek doświadczający zranień, na przykład żona doświadczająca zranienia u swojego współmałżonka, czy nie mająca wdzięczności, mimo wszystko służy. Tego demon nie może pojąć, ucieka. Służba jest znakiem pokory. Ten tylko może służyć, kto jest pokorny. Właśnie w służbie stajemy się pokorni. Zapominamy o sobie, myślimy o innych. Naszym powołaniem jest właśnie służba. Drugie zadanie, jakie dotyczy żony, to być uległą wobec swojego męża. Święty Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 5 pisze takie słowa: żony niechaj będą poddane swoim mężom jak Panu. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Żony niech będą poddane swym mężom jak Panu. To poddanie nie jest niewolą, bo to jest z miłości. Ze służby, kiedy służę, rodzi się właśnie poddanie. Kościół jest poddany Chrystusowi, bo służy Chrystusowi. Ta uległość, ona nie jest poniżeniem, bo przecież Maryja też służyła i Jezus nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz żeby służyć. Jezus był uległy Ojcu. On czynił to, co się podobało Ojcu, pełnił wolę Ojca. Dlatego jest dla nas wzorem. Maryja pełniła wolę Boga. Więc kiedy żona uniża się, jest uległa, to tak naprawdę idzie tą drogą, którą szedł Jezus, którą szła Maryja. Kolejne zadanie to wspiera, podtrzymuje mężczyznę, swojego męża, aby mógł wypełnić wolę, swoje powołanie jako mąż, jako ojciec. Mężczyźni są słabymi stworzeniami, kobiety są o wiele silniejsze. Mężczyzna ma słabszą psychikę, szybciej się załamuje, zniechęca, poddaje. Dlatego potrzebuje właśnie takiego sojusznika w kobiecie, która go będzie wspomagać, podtrzymywać, podnosić na duchu. Chodzi o to, żeby nie dołować męża, żeby nie dokładać do tego, co przeżywa, jeszcze swojego zdania. Kiedyś słyszałem takie świadectwo od żony teściowej, którzy przyszli do mnie, by się poradzić, bo właśnie zięć czy mąż siedział przy komputerze i grał tylko w jakieś tam gry. Jak się później okazało, to było w tym czasie, kiedy wiele, wiele firm padało w Polsce i były grupowe zwolnienia i między innymi on został zwolniony z pracy. Miał około 40 lat, szukał później w różnych miejscach zatrudnienia, ale nie mógł znaleźć. Kiedy wracał do domu, teściowa, która z nimi mieszkała, również jego żona, zamiast go podnieść na duchu, dołowali go. Ciągle mu wypominali, jesteś niezaradny, twoi koledzy już dawno pracę znaleźli, a ty nie potrafisz. To go bardzo dotykało. Aż do tego momentu, kiedy wkurzył się i siadł przed komputerem i już nic nie robił. Już nic nie dawał z siebie. Żona powinna podtrzymywać męża. Jeśli przychodzi załamany, powinna go podnieść na duchu. Jeśli nie wierzy w swoje własne siły, powinna wzbudzić w nim wiarę. Jeśli się z jakiegoś powodu załamał, powinna go podtrzymywać, mając świadomość tego, że psychika mężczyzny jest słabsza. Kobieta więcej zniesie niż mężczyzna. Kolejne zadanie to zachęcanie. Trzeba zachęcać. Trzeba mobilizować współmałżonka, ale czynić to nie ostrymi słowami, ale łagodnymi, ciepłymi, pełnymi szacunku. To bardzo pomaga. A na koniec powinna się za nim wstawiać przed Bogiem. Powinna stawać przed Bogiem i wołać do Boga, aby pomógł mężowi. To jest ogromnie ważne. Siostry, bracia, tego nam brakuje. Zwróćcie uwagę, że kiedy na przykład panie się spotykają, ja często o tym słyszę, kiedy zaczynają między sobą rozmawiać, to często się narzeka. Czy to na trudną sytuację, czy na problemy rodzinne, małżeńskie. I często źle mówi się o swoim współmałżonku. A mój mąż jest taki, a taki. Zamiast bronić czci swojego współmałżonka, to go się obmawia, pozbawia tej czci, ośmiesza, poniża. A słowa mają moc. Słowem możemy zabić i słowem możemy uzdrowić, wskrzesić. Jeżeli źle mówimy o kimś, kto jest nam bardzo drogi i bliski, to świadczy źle o nas. To wcale nie pomaga, ale pogarsza sytuację, bo poprzez te słowa źle patrzę na swojego współmałżonka. Przez to narzekanie źle patrzę na współmałżonka. I wcale nie pomaga mu się podnieść czy zmienić, ale jeszcze go dobijam. Może warto to sobie uświadomić. Warto pamiętać, że sakrament małżeństwa jest święty, nawet jeśli tworzą go grzeszni ludzie. Powinniśmy go bronić, powinniśmy go chronić. Nie wolno nam go ośmieszać w różnego rodzaju na przykład kawałach, czy też używać wulgarnych słów. Mój współmałżonek jest odbiciem mojego serca. To w jego sercu odbija się żona, tak jak w sercu żony odbija się mąż. Jeśli żona źle myśli o mężu, to jaki obraz pojawia się w jego sercu? I odwrotnie. Tak jak wspomniałem, w pierwszym dniu musimy przywołać czy przywoływać każdego dnia Chrystusa i wpatrywać się w Niego tak, jak wpatrywaliśmy się, gdy staliśmy przed Jego ołtarzem, zanim ślubowaliśmy sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską i od Niego uczyć się tej miłości, tej służby, tego dawania siebie nawet za cenę śmierci, bo to jest ofiara miła Bogu. Więc w takich trudnych sytuacjach, w trudnych relacjach, kiedy nam się nie układa, trzeba powrócić do tych początków, do pierwotnej miłości. Trzeba powrócić do tego momentu, kiedy stało się przed ołtarzem i sobie jeszcze raz uświadomić, co tak naprawdę się stało, kim się stałem. Przypominać sobie tę prawdę, że umarło się dla siebie, a żyje się już dla kogoś innego, że zdecydowało się na służbę, czyli nieustanne dawanie, bez brania, bez domagania się czegokolwiek, bo służenie czy bycie sługą w tym znaczeniu właśnie biblijnym oznacza bycie niewolnikiem niekoniecznym. Bóg może mnie zastąpić kimś innym, może ze mnie zrezygnować w każdej chwili. Nie jestem konieczny. Bóg może sobie poradzić beze mnie, ale jeszcze liczy na mnie. Jeszcze daje mi szansę, abym wypełnił to, do czego się zobowiązałem. Wspominajmy o tym, przypominajmy to sobie. To będzie nas też mobilizować i będzie pomagać. I pamiętajmy o tym, aby patrzeć na współmałżonka, czyli żona na męża, mąż na żonę, przez tę pierwotną miłość, pierwszą miłość, która zrodziła się w sercu podczas spotkania. W Apokalipsie świętego Jana Jezus mówi do jednego z kościołów: powróć do pierwotnej miłości. Wróć do początków. Święty Franciszek mówił do swoich braci: bracia, zacznijmy od nowa, bo tak niewiele postąpiliśmy w świętości. Zacznijcie od nowa. Od nowa budujcie relacje małżeńskie, a Bóg obficie je pobłogosławi. Siostry, bracia, jest wiele świadectw osób, które doświadczyły różnych problemów małżeńskich, które zostały rozwiązane. Niektóre relacje małżeńskie zostały uratowane przed rozpadem. I chciałbym właśnie teraz w tej konferencji przeczytać dwa świadectwa osób, które przeżyły w swoim życiu różnego rodzaju problemy i trudne sytuacje w relacjach małżeńskich i odkryły, w czym jest problem. Są to świadectwa żon. Przeczytam te świadectwa, posłuchajmy. Pierwsze świadectwo. Z jakąkolwiek koleżanką bym się nie spotkała, gdy zaczynamy rozmawiać, one wszystkie od razu zaczynają narzekać na swoich mężów. Spędzam godzinę czy dwie na słuchaniu o tym, jaki to ten mój mąż jest okropny. To niemal norma. Moja serdeczna przyjaciółka, pracując z dziećmi, ma taką zasadę w swojej nauczycielskiej pracy. Mawia, jeśli musisz dziecko poprawić, dać mu jakąś swoją krytyczną uwagę, musisz je przedtem najpierw 3 razy pochwalić. Czyli na jedną krytyczną uwagę muszą przypadać minimum 3 pochwały. Gdy zachowuje się te proporcje, dzieci przyjmują krytyczną uwagę bez większego bólu. Mają wysokie poczucie własnej wartości. To moje odkrycie zbiegło się w jednym czasie z naszym bardzo poważnym kryzysem małżeńskim. Z dnia na dzień obserwowałam, jak nasz związek powoli się rozpada. Zadawałam sobie wtedy pytanie, co się z nami stało? Przecież miało być tak pięknie, a tu, jak na złość, wszystko się sypie. Tak sobie wtedy pomyślałam. O mężczyznach mawia się czasem, że to trochę takie duże dzieci. Coś w tym chyba jest. Może by spróbować tej metody na mężu. Zrobiłam eksperyment. Zaczęłam chwalić męża. Nie krytykować go, ale chwalić. Chwaliłam go za wszystko, za co tylko mogłam, bez zbytniego naciągania oczywiście. I mąż powolutku zaczął się zmieniać na lepsze. Zrobił się dla mnie milszy, wyluzował się. Zaczął się częściej uśmiechać. Z flaczałego faceta przeobraził się w pełnego radości, energii mężczyznę. Znowu mu się chciało chcieć. Jak to się mówi, złapał wiatr w żagle. Ten fajny facet był z nim przez cały czas. Tylko ja go nie potrafiłam dostrzec. Jego wady oczywiście dalej pozostały takie, jakie były, ale starałam się nie zwracać na nie uwagi. Przymykałam oko i dalej chwaliłam. Również w towarzystwie, gdy inni słyszeli, zwłaszcza w towarzystwie. Nic tak nie podnosi męskiej samooceny, jak chwalenie go przy innych ludziach. Na początku nie było łatwo. Przyzwyczajona do tego, by mieć pretensje o wszystko, musiałam się nieźle natrudzić, by się powstrzymać przed wytykaniem mu błędów i krytykowaniem. Taki skostniały i zszarzały mąż jakoś nie zachęca do tego, by go chwalić. Ale zawzięłam się, pomyślałam sobie, że przecież to jest w jakiś sposób ciągle ten sam człowiek, za którego wyszłam. Przecież za coś go kiedyś podziwiałam, kochałam, coś mi w nim imponowało. Przecież gdyby nic takiego nie było, to bym się nie zakochała, nie związałabym się z nim. To wszystko musi gdzieś tam być. Zmieniłam strategię. Gdy cokolwiek zrobił dla mnie, zamiast wychodzić z założenia, że to jego psi obowiązek, chwaliłam go i bardzo mu dziękowałam. Zaczęłam od drobiazgów, zakupy, wyrzucone śmieci, naprawiona klamka, Stworzyłam w swojej wyobraźni obraz dobrego męża, a potem tu i teraz zachowywałam się wobec niego tak, jakby on już był tym dobrym mężem. A mąż ku mojemu wielkiemu zdziwieniu powolutku przeobrażał się w ten mój ideał mężczyzny. Zaczął podążać za moimi wyobrażeniami o nim. Ale to bardzo istotne, zaczęłam od siebie. To ja pierwsza zaczęłam dawać. Nie czekałam, aż on zacznie. Przecież mógłby nie chcieć zacząć. I co wtedy? Minął rok i znów we mnie totalnie jest zakochany, tak jak na początku naszego związku. Mam wspaniałego męża, który po 15 latach naszego życia znów mnie kocha do szaleństwa. Mam fajnego synka, spokojny, ciepły dom. Czuję się bardzo szczęśliwa. Czegoż więcej może chcieć kobieta? Myślę, że to świadectwo wiele może nam podpowiedzieć, jak uleczyć wzajemne relacje. I drugie świadectwo. Nawet nie mogłam na niego liczyć, gdy chodziło o imiona, daty, miejsca, spotkania. Przejęłam zły zwyczaj kontrolowania wszystkiego, co mówił przez telefon, by mieć pewność, że o niczym nie zapomniał. Podszeptywałam mu słowa, które powinien przekazać, a na dodatek starannie notowałam w swym kalendarzu jego spotkania, ustalając je sama i dysponując jego czasem. Nie zaprzątałam sobie głowy pytaniami, nie pytałam go o zgodę, czy i w owym czasie jest on dyspozycyjny. W kwestii imion zdawał się na mnie, by jemu przypominać, gdy wybieraliśmy się do rodziny czy znajomych. Tak więc zdejmowałam z niego odpowiedzialność w każdym razie w tych dziedzinach i to otwarcie. Istnieje wreszcie dziedzina, w której kobieta ma rzeczywiście władzę. Jest nią sfera małżeńskiej aktywności seksualnej. Dość długo sprawowałam tę władzę przez strach, przez niewiedzę, przez brak ochoty, a jest to władza powiedzenia nie pod wszelkiego rodzaju pretekstem, mniej lub bardziej prawdziwym, migreny, nieodpowiedniego momentu w cyklu, ciąży, różnego rodzaju zmęczenia, nie bardzo określonych priorytetów. Mój mąż, ponieważ mnie szanuje, nie nalegał. Tym sposobem zamykałam go w milczeniu, w jego pragnieniu mnie, frustracji, samotności i być może we wstydzie, że zawsze prosi tylko on. Na szczęście istniała jeszcze praca. Tam dokonywał cudów, w pełni się realizował, niczym nieograniczony. Przedłużał nawet czas pracy, by uniknąć zaborczości swojej żony. Narzucała mu swoje gusta i swoją wolę w innych dziedzinach. Ze względu na to wszystko wykazywałam względem niego coraz mniejsze zaufanie i podcinałam mu skrzydła. Na szczęście nie zaprzestaliśmy codziennej wspólnej modlitwy, nawet jeśli była krótka, i Pan zazdrośnie nie wypuszcza nas ze swojej ręki. Właśnie to świadectwo też pokazuje, że często z braku szacunku do mężczyzny kobiety przy żony przejmują inicjatywy, przyjmują władzę. Znam takie małżeństwo, gdzie żona wobec nawet i obcych przy mężu mówi: ty do niczego się nie nadajesz, na niczym się nie znasz, na tobie nie można polegać, wszystko ja muszę robić, wszystko jest na mojej głowie. Myślę, że nie ma nic gorszego dla mężczyzny, jak właśnie taka sytuacja, która go poniża, która go ośmiesza wobec znajomych czy przyjaciół. To też nie sprzyja uzdrowieniu relacji. I może jeszcze jedno świadectwo. Przypomina mi się świadectwo pewnej pani, tym razem z Krakowa, w której parafii były misje, w czasie których miało miejsce odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Staruszek misjonarz powiedział, że we wtorek prosi, by do kościoła przyszły pary małżeńskie, nierozwiedzeni, nie panny, nie kawalerowie, nie wdowy, nie wdowcy, tylko małżonkowie. Bez drugiej połówki wstęp wzbroniony. Bardzo chciał zobaczyć, co będzie w kościele. Miałam ten kłopot, że mój mąż nie za bardzo był praktykujący, ale tak mu głowę suszyłam i błagałam, że w końcu się zgodził i poszliśmy we wtorek na tę misję. Staruszek misjonarz wygłosił piękne kazanie o miłości małżeńskiej, a mój mąż cały czas gapił się w sufit, żeby pokazać, gdzie on ma to wszystko. Rozglądał się dookoła. Już myślałam, że wrócimy do domu bez jakiegokolwiek efektu duszpasterskiego. A pod koniec mszy świętej staruszek powiedział: a teraz panowie i panie małżonkowie, stańcie do siebie twarzami, weźcie się za rękę i spójrzcie sobie w oczy i powtarzajcie za mną. Ona mówiła, że takiego wstrząsu psychicznego nie przeżyła od lat. Spojrzałam na swojego męża, spojrzałam mu w oczy, a on spojrzał w jej oczy, w moje oczy. Trzymaliśmy się za rękę. Jego ręka drżała i moja również. I powtarzaliśmy, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość. Można by było ścierką zbierać z podłogi łzy, które płynęły. A gdy wyszliśmy z kościoła, mój mąż zadzwonił do domu i powiedział dzieciom, że rodzice dziś prędko nie wrócą. Na rynku krakowskim kupił mi róże i poszliśmy do kawiarni. Przy trzecim koniaku chciał mi ofiarować samochód. Mówił: kochanie, takie ciężkie siaty nosisz. Przydałoby się, nie? Dlatego czytam to świadectwo, abyście zaprosili swoich małżonków, bo coś takiego zrobimy. I być może też z oczu waszych i waszych współmałżonków popłyną łzy, bo kiedy się ślubuje, czy wspomina się ślubowanie, serce pęka, bo te słowa, które się wypowiedziało wobec Boga i Kościoła, one są naprawdę mocne, one działają. Dlatego, że w tym ślubowaniu, w tym sakramencie jest obecny Chrystus, żywy i prawdziwy, który ma moc wskrzesić na nowo tę miłość, która przykurzyła się przez lata różnymi problemami, zranieniami, trudnymi sytuacjami. I o to Pana Boga będziemy prosić i w piątek, i w sobotę. W sposób szczególny w sobotę, więc jeśli macie taką możliwość wyciągnięcia współmałżonków, to się postarajcie, zaproście ich. Warto w tej modlitwie prosić Boga o moc Ducha Świętego, aby dokonał cudu. A patrząc na te dwa wcześniejsze świadectwa, właśnie może warto zamiast ganić, krytykować, chwalić za najdrobniejsze rzeczy. Pamiętajcie, że wy, panie, jesteście psychicznie silniejsze od mężczyzn. Fizycznie jesteście słabsze, ale psychicznie jesteście silniejsze. Mężczyzna fizycznie jest mocny, silniejszy od was, ale psychicznie jest słabszy. Możecie go podnieść na duchu. Jesteście, tak jak wspomniałem, sojusznikami mężczyzn, swoich mężów, Dzięki wam oni mogą być dobrymi mężami i ojcami. Od was zależy wszystko. Jeżeli zaufacie Bogu, to on w tym wam też pobłogosławi. Niewielki trud i wysiłek może zdziałać cuda. Nie modlitwa, która nie pomoże, jeśli za tym nie idą czyny. Modlitwa działa wtedy, kiedy my się angażujemy, kiedy podejmujemy jakieś inicjatywy, kiedy coś dajemy z siebie. Wtedy modlitwa działa. Jeśli uciekamy tylko w modlitwę i oczekujemy, że druga osoba się zmieni, możemy się rozczarować, możemy zwątpić, możemy stwierdzić, że w tym wypadku nie działa. Ale zobaczycie, że jeśli podejmiecie jakikolwiek trud, podobny do tej osoby z pierwszego świadectwa, zobaczycie, co Bóg uczyni w waszym małżeństwie. Nawet najbardziej zagrożone rozpadem małżeństwo może być uratowane, jeśli jedna ze stron ukorzy się i rozpocznie tę drogę, która jest tak naprawdę drogą służby, dostrzegania drugiej osoby, chwalenia jej, oddawania jej należytego szacunku i czci. To procentuje, to później powróci w miłości, którą tak bardzo, czy której tak bardzo oczekujecie. Pomódlmy się teraz właśnie za wasze małżeństwa, za małżeństwa waszych dzieci, waszych wnuków. Macie świadomość tego, że nie zawsze jest tak, jak powinno, więc podejmijcie taką właśnie walkę o męża swojego, czy o żonę swoją. Panie Jezu, dziś przed Tobą wzywamy mocy Twojego Ducha Świętego, którego udzieliłeś w sakramencie małżeństwa tym małżonkom, którzy są tu obecni, którzy się łączą z nami w tej modlitwie. Niech spłynie moc Twojego Ducha Świętego na każdą relację małżeńską i ta, która umiera, a może już jest martwa, niech ożyje. Niech ożyje relacja małżeńska w Twoim małżeństwie, w małżeństwie Twoich dzieci oraz w małżeństwie Twoich wnuków. A wszelkie zło, które przyczyniło się do podzielenia i zniszczenia tej relacji, niech odejdzie, nigdy nie wraca. W imię Jezusa Chrystusa niech odejdą duchy podziału, nienawiści, urazy, braku przebaczenia, złości i gniewu, braku służenia, miłości. Niech odejdą te duchy, które weszły poprzez grzech i nigdy nie powrócą. A Duch Święty niech przeobficie wyleje się. Niech Pan tak Cię natchnie mocą swojego Ducha Świętego, abyś mogła wziąć w swoje ręce uzdrowienie relacji małżeńskiej, abyś pomogła swojemu mężowi odnaleźć wiarę w siebie, odkryć swoją rolę w małżeństwie i doświadczyć mocy Boga. Oby Twoja modlitwa dziś stała się miła Bogu, aby Bóg przez nią dokonał cudu uratowania, uzdrowienia Twojego małżeństwa, czy uświęcenia Twojego małżeństwa oraz małżeństwa Twoich dzieci. A jako mąż, jako ojciec, niech Bóg tak pokieruje Twoją modlitwą, aby ona wypełniła Cię miłością do żony oraz aby Twoja modlitwa wyprosiła u majestatu Boga wszelką pomoc dla Twoich dzieci. Niech spłynie na Ciebie i na Twoje dzieci ta łaska, której potrzebujesz, aby Twoje małżeństwo było święte i aby było święte małżeństwo Twoich dzieci. Niech objawi się w Twoim małżeństwie moc i łaska Ducha Świętego. Niech też oddalą się od Was wszystkie choroby i dolegliwości. Niech Bóg dziś da łaskę każdemu z Was, łaskę uzdrowienia. Niech ten ból, ta dolegliwość odejdzie. Niech powrócą do sprawności Twoje stawy i Twój kręgosłup. Wszystko, co jest chorobą, co nie pozwala Ci służyć, niech zniknie. Niech ciało się wzmocni, niech będzie uzdrowione. Niech na Was, na Wasze dzieci spływa moc i łaska Ducha Świętego. Panie Jezu, niech małżonkowie tu obecni, ci, którzy łączą się w tej modlitwie, otrzymają dzisiaj szczególną łaskę oczyszczenia, uwolnienia i uzdrowienia relacji, a także łaskę zdrowia. Daj każdemu, kto zadał sobie trud przyjścia do tej świątyni, te łaski, o które Cię prosił. Niech każda z osób tu obecnych otrzyma to, o co Cię prosi, bo Ty jesteś dawcą. Opieramy się na obietnicy, jaką złożyłeś każdemu z nas. Proście, otrzymacie. O cokolwiek byście prosili w imię moje, ja to spełnię, tylko wierzcie. Wejrzyj zatem na te modlitwy, które wypisaliśmy na kartkach, złożyli do koszyka, a które są na ołtarzu. Wejrzyj na te, które mamy w sercu. Przyjmij je i wysłuchaj. Pobłogosław każdą osobę tutaj. Przyjmij jej modlitwę. Niech spełnią się Twoje słowa, Panie. Twoje obietnice. Błogosław każdej osobie tu obecnej, każdemu małżeństwu. Błogosław miłością, radością i pokojem. Błogosław zdrowiem, spełnieniem wszelkich próśb. Błogosław dobrymi dziećmi, dobrymi wnukami. A te małżeństwa, które z jakiegoś powodu nie mogą mieć dzieci, niech doświadczą dzisiaj tej łaski, niech ich małżeństwo otrzyma błogosławieństwo płodności. Otwórz łona niepłodnych, wzbudź potomstwo w tych małżeństwach, aby mogło Ci służyć, aby mogło wypełniać Twoją wolę. Niech spłynie moc i łaska Twojego Ducha Świętego, łaska życia. Przyjdź, Duchu Święty, i tchnij po wszystkich tutaj obecnych mocą swoją, mocą uwolnienia i uzdrowienia i mocą obfitego błogosławieństwa, licznego potomstwa i wszelkich potrzebnych łask. Niech ci, którzy Cię proszą, otrzymają, a doświadczając tych łask, będą wdzięczni i niech staną się znakiem dla innych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Prośmy świętego Michała, Archanioła, by chronił to, co otrzymaliśmy dzisiaj, by zły nas nie okradł, nie wzbudził jakichkolwiek wątpliwości, byśmy mogli, słuchając i słysząc, doświadczać tego, o co Pana w tych rekolekcjach prosimy. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stroń do piekła. Amen. Święci aniołowie, archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Wzywajmy też wstawiennictwo Najświętszej Marii Panny. Pod Twoją obronę uciekamy Cię, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi.
Święta Maryjo, Święty Józefie, opiekunie rodzin, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.